Tomek Kozłowski, moim waszym gościem. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry.
Aż chcesz się zadać pytanie, co tym razem wymyśliłeś?
To właściwie chyba nie ja wymyśliłem, bo rozmawiałem ze znajomym, który powiedział mi, że jego 12-letni syn zapuszcza włosy. Chce, żeby te włosy miały 35 cm i chce oddać te włosy dla dzieci, które są na chemioterapii, potrzebują prawdziwej peruki. I co jeszcze takie mocne w tym wszystkim, to powiedział mi, że dokuczają mu z powodu tych włosów w tej szkole. Jego natomiast konsekwentnie czeka, bo to pewne takie trudne czekanie. I ja pomyślałem, no to zróbmy z tego coś, zróbmy z tego dym, tak dokładnie mu powiedziałem. I jak wyjechałem od niego, to zacząłem dzwonić właśnie do znajomych z mediów i do jakichś różnych ludzi. Po prostu pomyślałem sobie, wymyślimy coś takiego, żeby znane osoby rozpoznawalne skoczyły ze mną, ale w zamian oddały swoje włosy. I udało mi się namówić posłankę Monikę Rosę, dziennikarkę Jaśminę Nowak, aktorkę Monikę Mrozowską.
No właśnie, zobaczyłam ją w nowej fryzurze, bardzo króciutki.
Tak, i bardzo ładnie wygląda w ogóle. Także to świetnie to...
Czasami jak chodzisz do fryzjera, nawet masz jakieś takie swoje inspiracje, że może taka, może inna fryzura, to często się trudno zdecydować się na to, żeby zrobić taką radykalną zmianę, nazwijmy to nawet i metamorfozę, jak w przypadku Moniki. A tutaj nie dojeść, że szczytny cel, to jeszcze się udało.
Wiesz, to jeszcze była taka historia w tym wszystkim, że gdzieś tam jak sobie o tym myślałem, pojechałem na spotkanie do Wrocławia i miałem taką delikatną stłuczkę. Pierwszą od chyba 17 czy 18 lat. I ja jechałem takim kamperem, a uderzyłem w malutką taką Toyotę, która była cała kolorowa. No i tam stanęliśmy sobie na poboczu, czekając na policję. Ja mówię do tego faceta, mówię, czemu ten samochód jest taki kolorowy? Czym ty się zajmujesz? On mówi, ja sprzedaję jakieś kosmetyki chyba dla salonów fryzjerskich. Mówi, słuchaj, kto jest najlepszym fryzjerem w Polsce? Bo ja potrzebuję takiej osoby. No i on mi obiecał, że mi pomoże, ale ostatecznie mi nie pomógł, więc ja wygooglałem sobie taką najlepszą szkołę fryzjerstwa i zaprosiłem ich do tego projektu. Okazało się, że ci ludzie pomagają bardzo szeroko różnym ludziom, to oni znają posłankę Rosę i poprosili ją, więc to się zrobił z tego taki bardzo fajny mini ruch społeczny. No dokładnie to, co ja robię w projekcie Jump for the Planet, ale też to, co się... W ogóle mnie bardzo zaskoczył ten projekt, ponieważ Dzień Dziecka i fatalna pogoda, czyli burze zapowiadane, alerty przysyłane SMS-em, więc po prostu prawie nikt nie przyjechał, poza tymi osobami zainteresowanymi. Miała też skakać moja córka Ania, która ma już 2 skoki, a jeszcze nie ma 8 lat, ale zachorowała, choć mówiłem jej, nie chodź na podwórko, zostań, bo nie skoczysz. I stało się tak, że media zrobiły o tym materiał, Polsat również, i zrobiło się głośno i ludzie zaczęli do mnie pisać. Ja jeszcze w dniu skoków dostałem takiego SMS-a od jakiejś pani z Gdańska. Ścięliśmy naszym córkom włosy, mamy 3 bardzo długie, piękne warkocze, co z tym zrobić. I to jest dokładnie to, co ja chcę zrobić. Chcę stworzyć ruch społeczny i zaangażować ludzi do tego, żeby pracowali, czy działali, czy pomagali tym, którzy potrzebują pomocy. I tak się tutaj stało. I też jeszcze 2 cele mam w tym małym projekcie. Raz, zależy mi na tym, żeby rozpocząć dyskusję na temat psychologicznych trudności, z jakimi mierzą się osoby, które cierpią na nowotwory, które są na chemioterapii albo które są na przykład na dializach, które mają takie uporczywe, długie leczenie, już nie mówiąc w ogóle o tym, z czym się mierzą dzieci. Natomiast w takim powiedzmy komercyjnym wymiarze, albo technicznym bardziej. Chodzi mi o to, żeby zrobić z tego dnia fajny materiał i rozesłać to na wszystkie strefy spadochronowe na świecie i poprosić spadochroniarzy czy skoczków spadochronowych, zaproście znane osoby, zetnijcie włosy, albo cokolwiek.
No, to już masz taką skalę.
Tak, tak. I można to zrobić. To jest tylko kwestia statystyki.
Mhm. Inspiracja fajna. 12-latek, który w sumie zainspirował się do tego, żeby zrobić taką akcję na szerszą skalę, właściwie na ogólnopolską skalę. Ale temat też szczytny. Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy, twoją historię, z jakimi emocjami człowiek się mierzy, kiedy najpierw myśli, że może mieć nowotwór. Na szczęście u ciebie, z tego co pamiętam, sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, ale ten stres?
Wiesz, ja
niesamowity.
Tak, ja miałem błędnie postawioną diagnozę. I już mi powiedziano o przerzutach nawet, co w ogóle historia wynikała z tego, że lekarz mi powiedział, że ja mam jakiś zator żylny, sprawdził to na USG, potem poszedłem do szpitala, czyli kolejny lekarz, u którego ja chciałem to wszystko potwierdzić, powiedział mi, że mam nowotwór, że mam przerzuty i że już się tam już widać to fizycznie na moim ciele. Wiesz, ja, to nie jest tak, że ja mogę sobie wątpić do końca. Drugi lekarz mi mówi, że jest jeszcze gorzej. Więc ja przyjmuję, patrzę, to jest człowiek z doktoratem, z dwójką specjalizacją w tej dziedzinie i okazało się ostatecznie, że to było zapalenie nerwu, a pierwsza diagnoza była źle postawiona w wyniku złej częstotliwości w starym aparacie USG. I jak się dowiadujesz o czymś takim, no to jest słabe. No my to też przeżywaliśmy, bo moja żona też chorowała i to jest tak, że
pytam się o te emocje, bo za chwilę trochę szerzej porozmawiamy o chorobach i o psychice człowieka, ale pytam cię, bo jesteś przecież z zawodu psychologiem i teoretycznie z zewnątrz mogłoby się wydawać, że masz te wszystkie narzędzia, jesteś masz te narzędzia w sobie, że wiesz, których użyć, żeby ten lęk gdzieś nie wymknął się spod kontroli. Pytanie, czy można zapanować właśnie nad takimi emocjami, bo co innego mieć narzędzia, co innego, kiedy sprawa dotyczy ciebie czy twoich najbliższych.
Tak, tak. Wiesz, to tak jakbyśmy powiedzieli, że chirurg, który składa ludziom złamania, ma bardziej odporne kości. Mhm. To, że ja rozumiem proces przeżycia traumatycznego, nie znaczy, że jestem na niego odporny, bo my mieliśmy w naszej rodzinie kilka przeżyć traumatycznych i problem polega na tym, że zdajesz sobie sprawę z tego, że podlegasz tym mechanizmom dopiero jak one wystąpią. Nie jestem w stanie tego przewidzieć i być w takiej ciągłej autodiagnozie, żeby sprawdzać, czy rzeczywiście to już są objawy takiego... Wiesz, w ogóle zespół stresu pourazowego, czy te konsekwencje psychologiczne przebywania w traumie, to jest taka bardzo lekko nachylona pochylnia. Tego nie widać od razu. To dopiero po jakimś czasie zdajesz sobie sprawę, aha, wystąpiło to i to i wtedy ten kłopot się zaczyna. Ja to na przykład, mieliśmy w Stanach Zjednoczonych taką bardzo trudną sytuację i ja też po paru miesiącach, jak sobie przypominałem, co się ze mną działo i jak ja na to wszystko reagowałem, to zrozumiemy, o kurczę, to była taka w 100% traumatyczna sytuacja. I wiesz, pomaga mi to, że wiem, że trzeba sięgnąć po pomoc, że wiem, że pomoc psychologiczna jest skuteczna, wiem, że ona może być niezbędna bądź bardzo pomocna w procesie dochodzenia do takiej równowagi psychicznej sprzed wydarzenia, ale nie mam takiego poczucia, żeby mnie to po prostu chroniło i żebym ja był odporny, ponieważ wiele tych mechanizmów to są mechanizmy nieświadome i nie wiesz, że to się w tobie dzieje.
No i dowiaduję się o tej diagnozie. Na szczęście okazała się ta diagnoza błędną. I co się dzieje z tobą?
Wiesz, ja
chcesz przemodelować całe swoje życie? Jak to wygląda?
Raz moje życie jest cały czas w przemodelowywaniu. To jest
taki proces nieustanny.
Tak, tak sobie pomyślałem.
A znamy się trochę.
No właśnie, jak sobie teraz... Jak to powiedziałem, to wyobraziłem sobie chomika w tym takim kółku, ale z klockami, że to wszystko się cały czas przewraca. Natomiast to jest tak, że usłyszenie tego typu diagnozy, na przykład w moim wieku, wiąże się z tym, co z dziećmi, jak ich przygotować, jeżeli to rzeczywiście będzie źle. Wiem, że jeżeli jest wcześniej zdiagnozowany nowotwór, to bardzo szybko można sobie z tym poradzić i można sobie z tym poradzić 80% przypadków, czy nawet więcej, to jest skuteczne poradzenie sobie, bo oczywiście ja wiedziałem, że mam nowotwór i przerzuty, ale nie wiedziałem, czego to jest nowotwór i gdzie są te przerzuty. No, oczywiście to, co zrobił ten lekarz, było bardzo nieodpowiedzialne, ale nie chciało mi się tego drążyć i wracać do niego, bo po tym, jak się dowiedziałem, że jednak nic mi nie jest i że to była pomyłka, i to było w ogóle, ja leżałem w szpitalu przez 5 dni i po prostu oni tego szukali i to było ostatnie badanie w takiej ciemni, gdzieś na dole, w jakiejś piwnicy, w takim chłodnym pomieszczeniu, gdzie się robi po prostu USG. Te wszystkie pomieszczenia są takie ciemne i I ten człowiek tak spokojnie mówi, nie, 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 to jest zapalenie nerwu tylko. I ja mówię, ale nie, no proszę spojrzeć tutaj w te papiery. Nie, 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 to zła częstotliwość. On to tak fajnie, spokojnie wytłumaczył. I ja miałem wtedy taką mieszaninę w sobie tych emocji, bo czuję ulgę, ale czuję też zwątpienie. A może to jest kolejna diagnoza, która jest pomylona. I może kolejny lekarz powie mi coś innego. I to zaufanie w ogóle do lekarzy spada. Natomiast też w moim podejściu do życia jest tak, że ja bardzo doceniam to, w którym miejscu się znajduję, bo byłem w kilku miejscach na świecie i widziałem wysoki poziom medycyny i niski poziom medycyny. I jak widzę, że dostępne jest na przykład USG i nie trzeba za to płacić, albo tomograf, albo cokolwiek. I tak jak w Stanach na przykład nie trzeba mieć ubezpieczenia za jakieś ogromne pieniądze i dopłacić do tego jeszcze z $900, no to po prostu to doceniam. Natomiast przychodzi mi do głowy jeszcze jedna rzecz. Jeżeli są sportowcy albo ludzie, którzy porywają się na coś potwornie niemożliwego i w momencie, kiedy zakończą ten bieg, ten wysiłek, ten trud, to nie cieszą się, tylko po prostu siadają i płaczą. I coś takiego przychodzi mi do głowy, że to jest takie uwolnienie tej niemocy, którą człowiek w sobie nosi. I teraz jak sobie myślę o dzieciach, którym chcę pomóc przez ten projekt, bo nie chodziło tylko o to, żeby zebrać pieniądze na jedną perukę, ale żeby nagłośnić w jakiś sposób, czy spowodować szerszą dyskusję na temat pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, jaka jest potrzebna ludziom, bo to jest...
Duży problem, będzie jeszcze większy.
Tak. To jest bardzo, bardzo poważny problem dzisiaj w Polsce, bo brak specjalistów i to, jakie są kolejki do psychologów i specjalizacje tych psychologów. No jest to bardzo trudne i choć jest tak dużo literatury, jest dużo różnych podcastów, jest dużo wiedzy, którą można znaleźć w sieci. Ja mam takie poczucie, że powinniśmy zaczynać od ogółu w tej sytuacji, a nie od szczegółu, tylko na przykład od tego, że powinniśmy przyjąć, że nie wiemy, w jaki sposób pomagać, a to już jest bardzo dużo, bo bardzo często ludzie, którzy chcą pomóc innym, którzy właściwie cierpią na takie choroby, przyjmują taki pouczający ton, taki dają tej osobie samym tonem głosu znać, ty cierpisz, ty jesteś w trudnej sytuacji, ja będę się teraz opiekowała tobą i przyjmują taki ton nauczycielki, matki.
Co powoduje, że jeszcze pewnie wzbudza, może nie wzbudza, ale co powoduje, że rodzi się jeszcze większy może strach?
Tak, i dysproporcja. Między nami wtedy ja jestem
z tą chorobą.
Tak, ja cię pouczam, jak masz robić.
No to ty masz problem, tak?
Jest mi ciebie żal. Współczucie, ja uważam, że jest bardzo duża różnica pomiędzy powiedzeniem współczuję ci, a powiedzeniem współczuję z tobą. Bo i wydaje mi się, że to współczuję z tobą jest ważniejsze, bo współczuję z tobą, to znaczy siadam z tobą, spędzam z tobą czas, nie wiem, gram z tobą w Chińczyka czy cokolwiek, a nie pouczam cię albo głaszczę cię po ramieniu i mówię ci, jak mi ciebie żal, że ty jesteś chora, a ja jestem zdrowy. Bo taki może być wysłany ten komunikat, więc uważam, że niezwykle istotne jest to, żebyśmy budowali w takiej sytuacji postawę relacji, współpracy, a nie budowania tych dysproporcji. Ludzie robią bardzo często wiele takich błędów, które nie wynikają z tego, że są źli albo mają złe przekonania. Po prostu nie wiedzą. To ludzie mówią, no wiesz, przynajmniej zostało ci jeszcze pół roku życia, to może coś tam załatwić. Nie? To jest bardzo trudne, bo ja bym chciał wiedzieć, czy mi zostało pół roku życia, ale i chciałbym rzeczywiście pozałatwić swoje sprawy, ale może nastolatek nie chce wiedzieć i pozostaje ten potężny dylemat.
Ale właśnie to pytanie też i klucz tej sytuacji, jak rozmawiać z osobami chorymi, jak rozmawiać z dziećmi. I teraz wrócę do twojej historii prywatnej i osobistej, o której już wspomniałaś. Wspomniałeś, ty miałeś akurat błędną diagnozę i jakoś musiałeś się w ogóle przetworzyć te informacje i zmierzyć się z tak zwanym potencjalnym nowotworem. Ale na nowotwór zachorowała twoja żona. I teraz znowu, czy będąc psychologiem i mając w sobie te narzędzia, łatwiej wiesz, jak podchodzić. Teoretycznie tak. Tylko czy znowu emocje są tak silne, że ciężko się o tym rozmawia?
To jest też o tyle trudne, bo moja żona jest niezwykle silna. Oto ona jest siłą w tym naszym związku. Ja jestem bardziej... Ona jest mocno zadaniowa, bez względu na to, jakie nosi w sobie trudności, to ona potrafi po prostu podjąć decyzję i iść za tym dalej. Czasami się rozsypuje, czasami nie, ale to była taka sytuacja, która zaskoczyła nas wszystkich. Niestety znowu było tutaj, poszła do lekarza, to jeden lekarz mówi, musimy panią operować natychmiast, ponieważ jest pani chodzącą bombą zegarową, dosłownie takiego użył określenia. Inny lekarz powiedział, że bo moja żona żyje zdrowo, dba bardzo mocno o taką psychiczną kondycję, jest blisko natury, nie odjechała, żeby było jasne, ale dobrze się odżywia i stara się trzymać ten balans życia i pracy. I ona bardzo dużo o tym zrobiła, więc jedna pani profesor onkologii powiedziała jej, niech pani robi to, co pani robi, bo to po prostu pani bardzo pomaga, ponieważ tam zaczęły znikać jakieś... jedno z tych zdjęć, które ona miała, pokazało, że tam niczego nie ma. I ostatecznie zabieg, który miała, był właściwie cięto jej połowę tego, co miała mieć wycięte i wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest dobrze, ona jest zdrowa i wszystko jest w porządku, ale to jest tak, że sam sposób przekazania informacji o tym, że masz nowotwór, albo powiedzenie, że jesteś bombą zegarową, no to już jest tak daleko posunięte, bo używanie jakiejkolwiek metafory, metafora, jeżeli ja używam metafory, to jest mój twór, ale pacjent może to zupełnie inaczej odebrać.
Siła wrażenia może być inna.
Oj, była straszna w tej sytuacji, nie? Bo co to jest bomba zegarowa? To znaczy, że czas tyka i zaraz wszystko wybuchnie i koniec. Mhm. Nie? I to chodziło o tarczycę, tam się tchawica już wyginała, jakieś takie były rzeczy, że po prostu lekarka powiedziała, że się po prostu moja żona udusi, zanim w ogóle to wszystko się stanie. I wielu innych lekarzy to podważyło, ostatecznie sprawa jest okej, ale myślę, że sama pomoc psychologiczna, czy sam ten aspekt, który poruszamy, to jest kilka stron tego trudu, bo to jest to, w jaki sposób lekarze przekazują informacje, w jaki sposób psychologowie i psychiatrzy pracują z ludźmi, w jaki sposób rodzina do tego podchodzi, bo to jest taka współchoroba w takiej sytuacji. Ludzie mogą być zmęczeni tym bardzo, bo na przykład taka chora osoba może stać się roszczeniowa i teraz jest kwestia też świadomości tego, w jaki sposób człowiek podchodzi do samej choroby. Są w ogóle trzy klasyfikacje tego, jak ludzie podchodzą do choroby, ale można chorobę traktować jako wyzwanie, można traktować jako wroga, można traktować ją jako karę. Więc na przykład jeżeli ktoś mówi, nie wiem, Bóg mnie pokarał nowotworem za to, że kiedyś robiłam takie i takie rzeczy, to nie jest postawa, która będzie sprzyjała temu, żeby sobie pomóc. Natomiast jeżeli uda się zbudować...
To jakby przyjmujesz to, no tak musi być.
No tak, tak musi
zostałem
być.
Ukrany i tyle. Czyli nie masz tej siły i woli walki.
Mhm, i czekasz, aż to się rozwinie. Nie? I świadomość tego podejścia, na przykład jeżeli psycholog pracuje i razem z tym klientem podejdzie do sprawy tak, że zobaczy, masz takie i takie, taką postawę do tego, a można to zmienić i na przykład z kary przełożyć to, czy zmienić na walkę, albo zadanie, albo rozwój, bo to też jest i tak traktowane, że to jest na przykład ludzie, którzy wierzą w reinkarnację, mówią, taką drogę sobie wybrałem, mam w tym życiu sprostać temu wyzwaniu i to mnie w jakiś sposób rozwinie. Ale można też nie mieszać do tego żadnych nurtów, wierzeń, religii i tak dalej. Można powiedzieć, tak, to mnie wzmocni i na przykład dzięki temu będę silny, jeżeli moje dzieci kiedyś zachorują, no bo te choroby nas dotykają i jesteśmy coraz słabsi przez to, że chcemy być coraz silniejsi.
Taki paradoks.
Tak, tak. Zresztą Bo dzisiaj, jak nie masz doktoratu, to nie jesteś wykształcona. Jak nie jesteś prezesem albo przynajmniej członkiem zarządu, to nie osiągasz kariery. Jeżeli twój samochód ma 10, czy 12, czy 15 lat, to
znaczy, jesteś nieudacznikiem.
Tak, no, Steve Jobs tak mówił, że zegarek za $300, czy za $30 odmierza taki sam czas, jak zegarek za $3000. I do celu dojedziesz samochodem za $2000, jak i za $150,000. I oczywiście to nie znaczy, że... Bo to jest kwestia bezpieczeństwa i różnych rzeczy. Ja to rozumiem, że samochód powinien być jak najlepszy, ale jeżeli naszym celem... Wiesz, jak sobie patrzę na Instagramie na różne rzeczy i na przykład... sprawdzam, czy oglądam takie profile dotyczące sukcesu, motywacji, jakichś takich rzeczy, to bardzo często to Ferrari, czy jakieś Lamborghini, czy jakiś inny samochód, duży dom, złoty łańcuch, czy świetny zegarek, jest, że to jest sukces.
A, znacznikiem, tak.
Tak, a zapomnieliśmy o tym, przynajmniej ja uważam, że sukcesem jest szczęście. I jeżeli będę miał wybór, żeby wychować dziecko, które jest bardzo dobrze wykształcone, ale jest szczęśliwe, albo nie osiągnie tego sukcesu, ale jest szczęśliwe. Tak jak na przykład nasz syn, 23-letni, on jest szczęśliwym człowiekiem. I ja sobie nie wyobrażam, żeby mogło mnie spotkać coś lepszego w życiu. Mhm. Niż szczęśliwe dziecko. Znaczy dziecko, on jest...
On dla ciebie zawsze będzie dzieckiem.
No tak,
na pewno obchodził również 1 czerwca.
Tak, on jest instruktorem karate, jest trenerem personalnym, jest, wiesz, wykształcił się w swoim kierunku i robi swoje, ja go nigdy nie namawiałem na skoki i po prostu i dzwoni do mnie i rozmawia ze mną, dzieli się tymi radościami swoimi i słychać w jego głosie taki spokój i taką radość.
No ale ten spokój i radość, nawet jeżeli jesteśmy szczęśliwi, to choroba potrafi bardzo mocno zniszczyć i zepsuć. W czasie choroby twojej żony, to ona była dla ciebie takim wsparciem, skoro ma taką silną naturę, czy jednak ty dla niej? Czy gdzieś się uzupełnialiście? Czy byłeś też taki zadaniowy, że przed nią stawiałeś zadania? Co powinna zrobić? Jakie kroki gdzieś podjąć kolejne, żeby ta jej psychika była ugruntowana?
Wiesz, o tyle to było trudne i takie niejednoznaczne, ponieważ to ona zawsze mnie wspierała. Ona jest tą silną osobą. Ja niewiele bym osiągnął, gdyby nie ona. Jeżeli mówimy o moich projektach i różnych rzeczach. I jak ona się chwieje, to mój świat drży w posadach. Ale też... ja mam taki w sobie też taką, pewno skoki mi to dużo dały i też te inne aktywności, że albo skaczesz, albo nie. Nie. Do skoku nie można być gotowym. Po prostu otwierają się drzwi i wyskakujesz. Czy się boisz, czy się nie boisz i tak rzeczywiście jest. Więc ja wtedy, kiedy ona traciła tę swoją zadaniowość, to ja starałem się postawić ją troszeczkę na nogi, ale przez taką brutalną prawdę. I to nie była moja... nie wiem, psychologiczna wiedza, ani nie było to tym podyktowana, tylko po prostu tak czułem. I ona się często z tym zgadzała, często się z tym nie zgadzała. Potem dopiero życie to weryfikowało, czy to było słuszne, czy nie, ale był to okres trudny. Nie mogę powiedzieć, że przeszliśmy przez to gładko, bo to było bardzo trudne. Chodzi o to, żeby... Czego też nauczył mnie ten projekt Jump for the Planet, żeby się nie poddawać, bo to... Albo nawet jeżeli się poddajesz, to dalej rób swoje. Nie? Jeżeli się poddajesz, to dalej chodzisz na, nie wiem, na jakieś badania, chemioterapię, czy poddajesz się zabiegom, to nie ma znaczenia. Wiesz, my się tak nabijamy w skokach, że jeżeli zrezygnujesz ze skoku, to proszę bardzo, skaczesz zrezygnowana. Jeżeli się wycofasz, proszę bardzo, skaczesz wycofana. I ja tego też doświadczyłem, bo... jak ja rezygnowałem wiele razy, to Paulina mnie zawsze podnosiła. Miałem kiedyś nawet taką sytuację, że zrezygnowałem i siadłem w przedpokoju, po prostu powiedziałem, nie robię tego więcej. A potem myślałem, i tak Paulina przyjdzie i tak mnie podniesie. Więc wtedy tak kliknęło mi w głowie, że po prostu trzeba robić swoje. To decyzja ma znaczenie. I oczywiście, jeżeli wierzysz w drogę, którą zmierzasz, wierzysz w to, że lekarze ci pomogą, to ta wiara naprawdę czyni cuda. I postawa, jaką w sobie budujemy, to jest 90% tego sukcesu, jeżeli mówimy o sukcesie jako powrocie do zdrowia, czy choćby ten ten jeden drobny procent w tym całym procesie daje już, powoduje, że potem masz dwa, potem cztery i ten wzrost jest wykładniczy i tak sobie idzie w górę.
Jak rozmawiać się z dziećmi o tym?
To zależy oczywiście, w jakim wieku są te dzieci, bo my możemy bardzo dużo rzeczy zobaczyć w zachowaniach dzieci. Na przykład dzieci, które doświadczyły wypadków samochodowych, będą się bawić w zderzanie samochodów. Dzieci, które się obawiają śmierci, będą o tej śmierci mówić, bądź na przykład się bawić w jakiś sposób, rysować. Musimy zobaczyć na przykład, jak dziecko rysuje, ile zapełnia przestrzeni na kartce, czy jakich używa kolorów. Oczywiście, jeżeli to będzie 15-latek, który jest zaangażowany w ruch emo, czyli ten ruch, gdzie dzieci są, czy młodzież jest poubierana na czarno, to ta czerń niekoniecznie wiele nam powie, ale uważam, że wychodzenie z poziomu autorytetu, takiego rozumianego społecznie, że autorytet to jest ktoś wyżej, nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo moim zdaniem najlepszym autorytetem, największym autorytetem jest ten, kto nie jest mądry, niekoniecznie jest mądry, ale jest przewidywalny. Nie wiem, ale się dowiem. Nie rozumiem, nie wiem, jak ci pomóc. Bardzo mi przykro, współczuję z tobą, ale nie wiem, co w tej chwili zrobić. Może ty mi pomożesz, bo nie wiem, jak ci pomóc. I to są takie słowa, które dają takiemu człowiekowi poczucie, dobrze, może razem sobie z tym poradzimy. I to bycie z drugim człowiekiem, które jest tak też wyświechtane i moim zdaniem w dużej mierze traci na swojej wadze, jest niezwykle istotne, bo gdybym ja odchodził, ja bym nie chciał, żeby ktoś się ze mną żegnał w jakiś sposób. Ja bym na przykład chciał, żeby ktoś ze mną skoczył, bo to jest moje życie. I w tych ostatnich dniach chciałbym korzystać z mojego życia. I to jest akurat moje podejście, ale mam takie poczucie, że jeżeli człowiekowi wali się życie, to on chce to życie z powrotem. Na przykład osoby niepełnosprawne bardzo często nie lubią traktowania ich jak niepełnosprawnych i, czy osób z niepełnosprawnością i pchania ich wózków wszędzie. Oni chcą sobie z tym radzić, bo mają silniejszą potrzebę poczucia skuteczności niż my, bo my sobie radzimy. I te osoby bardzo często wiele lepiej sobie radzą ostatecznie niż my, bo my byśmy nie dali rady. Ja współpracowałem w tym projekcie 100, jak skakałem wtedy 100 razy dla 100 wózków, z taką fundacją, która się zajmuje dokładnie tym, żeby pomóc ludziom, którzy nagle doświadczają niepełnosprawności, muszą na przykład jeździć na wózku albo leżą w łóżku, żeby pomóc im w tym, żeby powróciły do takiej samoobsługi i samodzielności. To jest niezwykle istotne i bardzo często mi się pojawia w głowie właśnie taka osoba, która jest na takiej równoważni, próbuje tam odepchnąć osobę, która chce ją trzymać. I wydaje mi się, że nie wiem, gdybym ja stracił nogi albo jeździł na wózku, zrobiłbym wszystko, żeby dalej skakać, bo to jest moje życie. I myślę, że my powinniśmy się starać o normalność dla tych ludzi. O normalność. A nie teraz o kompensowanie tego, co straciły w taki sposób, że my teraz damy im wszystko, bo to będzie budzić roszczeniowość, to każdy z tych w cudzysłowie prezentów straci wartość.
Wracając do tych chorób onkologicznych, od tego wyszliśmy też od twojej akcji, czy w tym procesie zdrowienia, oprócz lekarza, specjalisty w danym zakresie, potrzebny jest i powinna to być para taka, nie wiem, nierozłączna, również psycholog, czy nie?
Tak i nie. Jeżeli będziemy się narzucać takiej osobie z pomocą psychologiczną, będziemy musieli mówić, że jesteś nerwowy albo na przykład trudny, ciężko się z tobą żyje i powinieneś skorzystać z porady psychologa, to nawet jeżeli ktoś powinien, to w ten sposób tę osobę odstraszymy. Bo narzucona z góry pomoc psychologiczna ma bardzo małe szanse powodzenia. Natomiast jeżeli ta osoba sama wystąpi o taką pomoc, sama poprosi. Jeżeli miałaby to być sugestia, to bardzo, bardzo subtelna i z takim zrozumieniem, że takie osoby są bardzo wyczulone na coś takiego. Oczywiście człowiek, który doświadcza niepełnosprawności nagle, zawali mu się całe życie. No, jeżeli się budzi po wypadku i się okazuje, że nie ma nogi albo na przykład nie może realizować tego, co było całym jego życiem, to ten świat jest, to jest tak, że w tym procesie radzenia sobie z sytuacją traumatyczną długo trwa proces zaakceptowania tego wszystkiego, bo tam jest potrzeba zrozumienia dynamiki tego zdarzenia. Co się stało, kiedy i gdzie. Potem dopiero dochodzi potrzeba porozmawiania z kimś o tym. To wcale nie musi być psycholog, to może być rodzina. Dopiero potem człowiek może myśleć o tym, żeby wejść w pewien system, który będzie mu pomagał. Jeżeli my, tak jak na przykład są wydarzenia traumatyczne, typu, nie wiem, zapali się szkoła, zderzenie pociągu pod Szczekocinami, czy jakieś różne tego typu akcje, to nie jest moment, w którym psycholog ma natychmiast wejść i rozmawiać z ludźmi, ponieważ ludzie są w szoku i oni nie są w stanie przyjmować tego. Działa adrenalina, działa wiele mechanizmów, które bronią tego człowieka przed dostępem takich informacji. I nawet jak się złamie nogę, czy cokolwiek, człowiek po prostu tego nie czuje, choć widzi to wszystko, co się dzieje z jego własnym ciałem, bo działa adrenalina. I pomoc psychologiczna bądź psychiatryczna powinna wejść w odpowiednim momencie. I ja jestem w ogóle zwolennikiem pomocy psychiatrycznej i tego, żeby w sytuacji, w której człowiek jest w takim szoku i nie jest w stanie sobie z tym poradzić, żeby pomóc mu farmakologicznie. To jest niezbędne, bo niektóre osoby nie wyjdą z tego szoku i zdumienia i niezgody na to, co się stało bardzo długo. A żeby rozpocząć pomoc psychologiczną, trzeba być w stanie, w którym będzie można tę pomoc przyjmować i rozmawiać, bo to nie jest tak, że ktoś sobie siądzie, a psycholog będzie mu mówił, co ma robić. To ja przynajmniej jestem zwolennikiem tego, żeby współtowarzyszyć tej osobie w rozwiązywaniu jej problemu, a nie rozwiązać ten problem za nią.
Wracając do akcji, patrzę na siebie, już wiem, że będzie kolejna, na pewno się jakieś szykują, kolejne. Nie wiem, na ile możesz mówić jeszcze otwarcie, pewnie jeszcze nie do końca, wiesz, z tego, co rozmawialiśmy, ale kilka pomysłów jest.
Tak, jest kilka pomysłów. Ja w ogóle projekt Jump for the Planet rośnie dość mocno, o wiele bardziej za granicą niż tutaj w Polsce. Choć miałem kilka rozmów tutaj na takim bardzo wysokim poziomie i kilku parlamentarzystów się zaangażowało w to i ja sobie pomyślałem, jak wiesz, ja projekt wyprowadziłem do Stanów, ponieważ tutaj nie było też takiej przestrzeni do tego, żeby to robić, choćby dlatego, że Jarosław Kaczyński zaprzecza zmianom klimatycznym, a ja chcę pomóc osobom, które są ofiarami zmian klimatycznych, ale też uchodźcom wojennym. No jeżeli oglądam dzisiaj, co się stało w Bielsku Białej, jak po prostu samochody są zalane i jak potoczki przerodziły się w rwące ulice, to są właśnie konsekwencje zmian klimatycznych. I okazuje się, że możemy mieć w tym projekcie partnerstwo, które w takiej globalnej imprezie, jeżeli się do tego przyłączymy, to może do projektu dołączyć kolejne kilkaset milionów ludzi na całym świecie. A gdyby każdy dał dolara, to możemy pomóc milionom ludzi. I to jest...
To jest niesamowite, bo my zawsze, znaczy może nie zawsze, ale często myślimy o tej pomocy, że ona powinna być jakoś określona. Nie mówię o złotówce, o 10 złotych, tylko jakiś większy pakiet pomocowy. Mówię oczywiście o pieniądzach, a to właśnie tak jak mówisz. Niech każdy da dolara, złotówkę i to wystarczy.
Wiesz, ja sobie myślę tak, że gdyby każdy z nas posprzątał swój chodnik i jeszcze chodnik sąsiada, to świat byłby bezpieczny, bo my nie myślimy o innych ludziach, dopóki ten kataklizm nie wydarzy się za naszą granicą. Myślimy dzisiaj o wojnie, bo jest wojna w Ukrainie, ale na przykład nie myślimy o tym, że w ubiegłym roku susza spowodowała chyba zmniejszenie o 60% plonów w Łódzkiem. Bo to jest taka rzecz, która nas w sumie nie dotyczy, bo idziemy do sklepu i wszystko dalej jest. Okej, jest drożej, ale coś tam się stało. Ludzie tego nie widzą, a to trzeba... Co zresztą już w starożytnej literaturze było, że jeżeli człowiek coś zobaczy, to się z tym jednoczy. I rzeczywiście musimy, to jest takie smutne trochę, ale jeżeli byśmy przeszli z emocji do czynów, to być może w ramach mojego projektu i tego skoku z kosmosu, który mogą zobaczyć setki milionów ludzi, być może uda się przesłać jakąś informację do tego, żeby zwiększyć też identyfikację planetarną. To jest niezwykle istotne z mojego punktu widzenia, choć nigdy nie miałem o tym pojęcia. Ale David Beaver, który założył taki Instytut Identyfikacji Planetarnej i zaprosił mnie do współpracy, on wpisał w Google'ach Planetary Identity i nie było żadnego rekordu, który pokazywał, żeby taka fraza była wpisana w Google. Nie ma czegoś takiego. My nie mamy identyfikacji planetarnej. Identyfikujemy się z osiedlem, z miastem, z województwem, jakkolwiek, ale identyfikujemy się według tego planu administracyjnego albo tego, co widzimy. I ciężko nam zrozumieć, że to, co się dzieje na przykład na górze planety bądź na dole, bardzo mocno wpływa na to, jaki my mamy klimat i to wszystko, co z tym robimy. To wymaga globalnego spojrzenia, ale też wymaga zmiany systemu edukacji, bo on mi kiedyś powiedział takie fajne słowo. Mówi, wiesz, gdzie jest Japonia? Ja mówię, tak, oczywiście wiem, ale masz dowód na to, że ono tam jest? Byłeś tam? Mhm. Ja mówię, no nie. I to jest takie... To spowodowało, że zaczęliśmy o tym rozmawiać i oczywiście on od 40 lat bada astronautów i to, z czym oni wracają z kosmosu, więc on ma takie bardzo szerokie pojęcie, zresztą to się nazywa overview effect, takiego czy w tłumaczeniu na polski szerszego spojrzenia globalnego. Jeżeli widzisz Ziemię z perspektywy planety, to możesz się jednoczyć ze wszystkim, co na tej Ziemi jest.
To chyba kropkę postawimy. Tak mi się wydaje.
No tak.
A propos kolejnych wyzwań. Myślę jeszcze nad tą psychologią i nad naszym stanem psychicznym. Jakbyś miał jeszcze tak w skrócie, może w punktach powiedzieć, co zrobić, jakie podjąć pierwsze kroki.
Pierwszym krokiem jest prawda. Odpowiedzenie sobie na pytanie, czy ja się dobrze czuję, czy dobrze funkcjonuję, czy nie cierpię, czy nie jestem smutny, smutna, czy życie mnie nie przytłacza, czy widzę sens, czy moje życie ma większe znaczenie, to jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie na to odpowiedzieć, to może warto poszukać pomocy. Albo zadać sobie inne pytanie, czy chciałbym albo chciała skorzystać z pomocy psychologicznej. Wiesz, to jest z dobrym psychologiem, różnica między dobrym psychologiem a dobrym aktorem jest taka, że z dobrym aktorem każdy chciałby sobie zrobić zdjęcie, a z dobrym psychologiem nikt. Natomiast jednego i drugiego ludzie chcieliby znać.
I to będzie puenta naszego spotkania. Tomku, dziękuję pięknie.
To ja dziękuję.
Dzięki.